Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. No i właśnie refleksja też na ten temat. Pozwoliłem sobie zaprosić tutaj do nas do rozmowy pana profesora Grzegorza Kucharczyka, Instytut Historii PAN w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, 70 lat temu niemiecka agencja Transocean poinformowała o odkryciu masowego grobu ze zwłokami tysięcy oficerów polskich w Katyniu. Jaka była, może przypomnijmy, historia? Wiemy, że Niemcy to skrzętnie, prawda, ukazywali, prawda, nagłaśnili zbrodnię katyńską, która była i wielka była chęć, żeby ją ukryć przez władze sowieckie, Rosji sowieckiej. Chociaż podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow kilka lat wcześniej, prawda, pakt został zerwany, no i tajemnica, wielka tajemnica katyńska została odkryta, przedstawiona światu.
No tak, tak to było w wersji oficjalnej, chociaż od początku właściwie wokół zbrodni katyńskiej rozpoczęła się taka dziwna gra tych ciemnych sił, które brały udział, także pośrednio, jak Niemcy, bo trzeba powiedzieć, że wykonawcami zbrodni byli Sowieci, ale przecież to wszystko by się nie stało, gdyby nie wcześniejszy układ Ribbentrop-Mołotow i traktat o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie niemiecko-sowieckim z września 1939 roku. Więc źródła świadczą o tym, że Niemcy już posiadali wiedzę o tym, że w okolicach Smoleńska są masowe groby polskich oficerów już w 1941 roku, bo kiedy przyszły tam jednostki armii niemieckiej w czasie tej wielkiej ofensywy letniej Wehrmachtu przeciwko Sowietom, to zgłaszali się miejscowi ludzie informujący o tym, co tu działo się wiosną 1940 roku i że prawdopodobnie tu są masowe groby właśnie polskich oficerów. I Niemcy to, że tak powiem, schowali dla siebie, nie chcieli z tym nic robić i dopiero potem, jak przyszła dogodna chwila, z punktu widzenia Niemców dogodna chwila była w momencie, kiedy zaczęło im się pogarszać sytuacja militarna na froncie wschodnim, czyli w 1943 roku, wtedy postanowiono uruchomić tą tak zwaną kartę katyńską. To widać wyraźnie chociażby w zapiskach Józefa Goebbelsa, ministra propagandy Rzeszy, który cynicznie pisze o tym, że właściwie to, że polscy oficerowie tam leżą i zginęli z rąk Sowietów, to jest ich własna wina, bo nic właściwie lepszego im się nie należało. Natomiast my musimy to rozegrać propagandowo, żeby pokazać, zwłaszcza na Zachodzie, że my tu walczymy przeciwko bolszewikom, ponieważ jeżeli nie będziecie razem z nami walczyć, to znaczy nie będziecie wstępować do Waffen-SS i popierać Rzeszy Niemieckiej w inny sposób, to zobaczcie, co was czeka, prawda? I oczywiście dla celów propagandowych tak to robiono, nie myśląc i nie mówiąc, bo przecież w tej propagandzie nie chodziło o prawdę, o tym, że właśnie ten współudział Niemców od początku w tej zbrodni był, bo tak jak powiedziałem na wstępie, nie byłoby tej sytuacji, że Sowieci by do niewoli zgarnęli tyle tysięcy polskich oficerów i generalnie Polaków, gdyby nie wcześniejsze porozumienie z Niemcami. Więc od początku Niemcy grali cynicznie tą kartą, a nasi alianci zachodni, którzy też mieli wiedzę o prawdziwym przebiegu zbrodni katyńskiej, także to chowali dla siebie w imię tak zwanej spoistości koalicji antyhitlerowskiej. No i przecież prasa na przykład w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza ta inspirowana przez wywiad sowiecki czy wprost komunistyczna, można powiedzieć powielała całkowicie oficjalną sowiecką linię propagandową, że to właśnie wykonawcami tej zbrodni byli Niemcy. No więc tu od początku widzimy ten taki dramatyczny, tragiczny dla Polski zmaganie się właściwie różnych odcieni kłamstwa, prawda? Jak widzimy, to są różne odcienie kłamstwa wokół tej sprawy.
Panie profesorze, śmierć okropna, jeśli chodzi w ogóle dla człowieka, tym bardziej dla żołnierza, który no zakłada, że oczywiście jeżeli zginie, to zginie w boju, zginie w czasie wojny, prawda, w czasie tutaj wymiany, prawda, strzałów i tak dalej. Tutaj śmierć. Mam takie pytanie, czy oficerowie, czy w ogóle no, ci, liczba jeńców była tutaj bardzo, bardzo wielka. Czy oni spodziewali się, że tak będą potraktowani, czy jednak liczyli, że jako żołnierze, zostali, przynajmniej oficerowie, zostaną tutaj potraktowani według no, prawa międzynarodowego?
No, prawdopodobnie wielu z nich miało taką nadzieję, bo proszę zwrócić uwagę, trzeba pamiętać o tym, że przecież rozkaz wodza naczelnego z 17 września 1939 roku, po tym jak, zaraz po tym jak Sowieci wkroczyli na wschodnie obszary Rzeczypospolitej, był taki, żeby unikać starć z bolszewikami. Gdzieś tam w tle była taka nadzieja właśnie, że nie dojdzie do tego najgorszego. No bo tak to należy interpretować chociażby też fakt taki, że no, władze Rzeczypospolitej, prezydent nie zdecydował się na ogłoszenie, że jesteśmy w stanie wojny z Sowietami, prawda? No bo to jest, jak wiadomo, to jest zawsze no, oficjalnie w prawie międzynarodowym ogłoszenie czy deklaracja, że jesteśmy w stanie wojny, prawda, z jakimś państwem, a no, niesie ze sobą też pewne skutki prawne, prawda? Więc tego nie było. Co oczywiście nie zmienia faktu, że czy byłaby ta deklaracja, czy nie byłaby, to przywództwo sowieckie by wykonało swoje plany. Z pewnością wielu oficerów, zwłaszcza tych pochodzących ze wschodnich województw Rzeczypospolitej, doskonale wiedziało, czy przeczuwało, co może ich spotkać. No i rzeczywiście oni mieli rację. My właściwie, mimo że wydawać się mogło, że właściwie o zbrodni katyńskiej wiemy wszystko, no bo wiadomo, już nawet Sowieci przecież się przyznali, że to oni, ale przecież nie mamy wglądu do całości dokumentacji. Jak wiadomo, władze Federacji Rosyjskiej to jak gdyby wstrzymują możliwość dojścia do tego. I na przykład nie wiemy, kto był tłumaczem w czasie przesłuchań polskich oficerów, bo jak wiadomo, przed egzekucjami polscy oficerowie byli przesłuchiwani. I kto tłumaczył te przesłuchania, prawda? Czy to byli na przykład działacze, nazwijmy to polskojęzyczni działacze Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, prawda? Kto to był? Jakie nazwiska były aktywne w ten
towarzysze,
sposób?
Prawda? Towarzysze
zbrodni katyńskiej. Tak. Tego nie wiemy, prawda? A musi to być wiedza cenna, skoro władze Federacji Rosyjskiej ciągle no, zabraniają dostępu polskim historykom, czy w ogóle historykom do tych materiałów katyńskich.
No właśnie, to moje pytanie, nie wiem, czy retoryczne, czy na miejscu, to czy władze Federacji Rosyjskiej odcięły się bardzo konkretnie od Rosji Czerwonej, komunistycznej, sowieckiej?
No oczywiście, że się nie odcięły. Tutaj wchodzimy oczywiście na inny temat, pewnej takiej hybrydowości tej mentalności i pewnej tożsamości współczesnej Rosji. No bo z jednej strony, jak popatrzymy w Moskwie, w centrum, prawda, odbudowany kosztem, wielkimi kosztami, wspaniały sobór, wielka katedra prawosławna Chrystusa Odkupiciela, a nieopodal mamy dobrze zakonserwowane muzeum, mauzoleum Lenina, człowieka odpowiedzialnego za utopienie we krwi dawnej Rosji, w tym także prawosławia rosyjskiego. Prawda? I jedno i drugie jest uważane, jak mówi Putin, że to należy do naszej rosyjskiej tradycji. Prawda?
Tak.
I diabeł, i anioł, prawda? Można powiedzieć. No więc jak to jest rzeczywiście tak jak ten dwugłowy orzeł rosyjski. Prawda? Tutaj mamy też taką dwugłowość, można powiedzieć. Z jednej strony nachylenie się do jakieś tam przynajmniej deklaratywne do tradycji prawosławnych, a z drugiej strony no, niewyrzekanie się totalitarnej, zbrodniczej sowieckiej władzy.
Ostatnia jeszcze rzecz, bo czas mamy oczywiście ograniczony, tylko tak sygnalizujemy. Nie lubię tych obliczeń, bo to można powiedzieć, a czemu, skąd tak dokładnie wiemy, ale jeśli chodzi o liczby, to są też zatrważające. I moje pytanie, czy można tak powiedzieć, no, co by Polska, jakby Polska wyglądała, gdyby nie ta ofiara, nie ta zbrodnia, jeśli chodzi o tutaj korpus oficerski, bo się mówi ponad 10 tysięcy oficerów i żołnierzy. Jakby, no, historia nie lubi gdybać, prawda, bo to nie można tak mówić, co by było gdyby, no, ale jakby mogły wyglądać losy naszej ojczyzny, chociażby właśnie nawet i po tej wojnie wygranej w taki, a nie inny sposób.
Zdecydowanie inaczej i lepiej by wyglądały, ponieważ w Katyniu, w innych miejscach zginęły dziesiątki tysięcy reprezentantów polskich elit. Oni już nie mogli mieć swoich dzieci. Nie mogli napisać, nie mogli tworzyć, ale właśnie nie mogli mieć dzieci. Te rodziny jak gdyby zostały przerwane w pół, prawda? I te tradycje rodzinne. To są niepowetowalne straty, których trudno opisać, tą wyrwę, która została uczyniona, i my dopiero teraz w tych naszych czasach współczesnych powoli tą wyrwę zapełniamy. Po ponad 70 latach. To jest strata takiego kalibru.
I zapomnieć nie możemy. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tak się złożyło niestety, że łączymy oczywiście ten Narodowy Dzień również z pamięcią o tragedii smoleńskiej. Tak teraz mówimy. Tragedia, katastrofa. Być może na całą prawdę trzeba nam jeszcze poczekać.
Ale jedno jest pewne, tak jak pisał wiersz, jeżeli ja bym o was zapomniał, o nich zapomniał, to Panie Boże na niebie zapomnij o mnie. To jest ta rana, o której musimy pamiętać.
Dziękuję bardzo panie profesorze za refleksję, za jeszcze przypomnienie nam tutaj tych danych historycznych. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem. Pozdrawiamy, szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję.